Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Chrobak
i Agnieszka Szczepan. Halo, halo. Jeszcze przed oficjalnym halo, halo, dzień dobry. Musimy powiedzieć, że w tym odcinku są giga spoilery.
Bardzo duże i jeżeli chcecie najpierw przeczytać książkę albo obejrzeć film Wichrowe wzgórza, to zostawcie sobie odsłuch odcinka na później.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze i wszystkie osoby słuchające. Wskakujemy dzisiaj po walentynkowym weekendzie z tematem ogrzewającym, rozgrzewającym i rozpalającym kina, bookstagramy i serca wszystkich miłośniczek prozy XIX-wiecznej. Będziemy rozmawiać o wichrowych wzgórzach. Robię cudzysłów rękami, a Agnieszka wywraca oczami.
Wywracam, bo ja już nie mogę o tym słuchać i nie mogę o tym rozmawiać.
To dobrze, że nagrywamy
cały odcinek. Świetnie, że się spotykamy i nagrywamy, a tak szczerze, w środę oglądałam film przedpremierowo w kinie Muza, który serdecznie pozdrawiamy. I tam miałam prelekcję, więc ja już byłam cała w tej dyskusji przed, rozgrzewającej internet przed. No i zaraz po, bo w czwartek już mniej więcej były te pokazy premierowe i prasowe, no to youtuberzy, youtuberki i też influ pierwsze swoje recenzje zderzające oczekiwania z rzeczywistością wypluwali i wypluwały, więc ja już po prostu jest niedziela, 15 lutego, więc ja już po prostu czuję, że żyję tylko wizją wichrowych wzgórz.
Emerald Fennell.
Yes, więc...
Tym bardziej, że no my, nasze social media już były zalane tymi wichrowymi wzgórzami już od mniej więcej miesiąca, jak nie dłużej, bo jest to film, który był mega hype'owany. Dużo było sneak peeków i dużo było takich właśnie... No jest było dużo oczekiwań w związku z tym filmem i dużo już było teorii na jego temat, zanim się w ogóle ukazał.
Tak, no ale też marketing był bardzo skrzętnie i wydaje mi się sprytnie zaplanowany, więc jakby tutaj machina Warner Bros. Zadbała o to, żeby o tym filmie mówiono.
Tak.
I te wszystkie właśnie zajawki, które wypuszczano najpierw od castu, potem po trailer, który w ogóle rozpalał nasze zmysły. I Jacob Elordi, który jest po prostu nowym Bradem Pittem naszych czasów.
Wow.
Tak mi się wydaje, może kontrowersyjna teza, ale taką tutaj rzucam. No i my też czytałyśmy Wichrowe wzgórza w międzyczasie, więc no po prostu jesteśmy w tym uniwersum od długiego czasu.
Tak.
I czas wyjść z tych czasów wiktoriańskich.
Tak, więc dzisiaj to dla Was nagramy i potem po prostu zamkniemy
grubą krechą
ten słoik i odstawimy.
Ja muszę swój algorytm po prostu pokonać, bo u mnie się wyświetla zarówno na YouTubie i na Instagramie. Tylko to, już nawet pieski zostały zdetronizowane.
Tylko to i jeszcze serial Heated Rivalry dzisiaj wyświetla.
Tak, to też prawda.
No i w międzyczasie jeszcze była fala po występie Bad Bunny'ego na przerwie na Super Bowl, to też żył ten internet. No dobra, ale internet internetem, a my chcemy zaproponować Wam taką strukturę, że najpierw powiemy o książce samej, potem powiemy o tym, co zrobiła z tym tekstem Emerald Fennell. I na koniec jeszcze jakby zrobimy takie podsumowanie właśnie, dyskusja wokół. Już troszeczkę zdradziłyśmy, no bo rzeczywiście marketing jest jednym z takich istotnych tutaj elementów, co się dzieje ciekawego wokół w ogóle tej premiery.
Tak.
Ale zacznijmy od początku, czyli zacznijmy od...
od samego tekstu, na kanwie którego powstał ten film, który nazywany jest szumnie adaptacją. Więc książka Emily Bronte, jest to książka, która została napisana w XIX wieku, gdzieś tam mniej więcej w połowie.
W XIX wieku, no Emily żyła w latach 1818-48. Żyła krótko, więc gdzieś tam ten początek XIX wieku to jest twórczość jej i jej sióstr. Oczywiście ta ich twórczość miała wpływ dekady później i no te ich teksty, tych trzech utalentowanych sióstr się stały takimi klasykami, które właściwie żyją do dziś dnia i są wciąż czytane przez rzesze czytelników, są przerabiane po prostu na kursach literatury angielskiej. No i mają też ogromny wpływ na popkulturę, nie?
Tak, no i tak gwoli ścisłości, no to zostały wydane w 1947 dokładnie, pod oczywiście pseudonimem. I pseudonimem, pod którym została wydana, był Alice Bell.
Tak. No to jest częsty motyw w XIX wieku, że autorki wydają pod męskim pseudonimem, bo no, w tamtych czasach pomysł, że kobieta może być pisarzem, był ekscentryczny co najmniej. Więc te kobiety, pisarki jeszcze wtedy, ich kariery były... Rzadko kiedy po prostu się zdarzało, żeby kobieta, pisarka zrobiła taką karierę, jak zrobiły siostry Bronte czy Jane Austen przed nimi. No i co, kochana? Bo ty masz jeszcze bardziej na świeżo tą książkę niż ja. Ja czytałam w grudniu.
No ja skończyłam niedawno, tuż przed seansem. No i co, może tak na grubych klockach, no. jak wygląda fabuła, bo myślę, że to jest bardzo ważne w kontekście samego filmu, jeżeli nie kluczowe, jeżeli mówimy tutaj w ogóle o jakiejś, jakby czy rozstrzygniemy dylemat, czy to jest adaptacja, czy interpretacja, czy może jest to based on.
No jest luźno oparta na i według mnie można mówić, że to jest adaptacja, no bo jest to jakaś wersja.
No to możemy się trochę pokłócić, ale to za chwilę.
Artystyczna wizja inspirowana tą książką.
No to książkę, całą historię Kathy i Heathcliffa poznajemy poprzez opowieść o osoby trzeciej, która uczestniczyła w wydarzeniach z ich życia, była naoczną świadkinią. Była to gospodyni
służąca
w rodzie i w domu Kathy i była to Nelly. I Nelly teraz jakby w tym czasie, kiedy się dzieje ta książka, czyli już kilka lat po tych wydarzeniach głównych, o których jest jakby wokół których ta książka się rozgrywa, no mieszka w Wichrowych Wzgórzach, to jest taki dom, który się tak nazywa. No i tam mieszka z Heathcliffem i z dwójką innych tajemniczych ludzi. Jest tam też taki bardzo charakterystyczny, służący, taki trochę protektor domu Józef, który no, jest opętany religijnymi remistencjami i po prostu tylko widzi wszystko przez pryzmat grzechu i tego, kto pójdzie do piekła. Książka opowiada losy Kathy i Heathcliffa. Poznajemy...
I ich dzieci,
ale to w jakiejś tam części. Poznajemy ją z perspektywy Lockwooda, czyli obecnego mieszkańca Drozdowego Gniazda, który po prostu wynajmuje tą wielką, piękną posiadłość i udaje się do Wichrowych Wzgórz, gdzie mieszka jego właściciel Drozdowego Gniazda. Jest to niemiły Heathcliff, który po prostu nienawidzi ludzi, no i spotyka tam bardzo osobliwe postaci. No i przez służącą, która tam zamieszkuje ten razem z Heathcliffem, właścicielem Drozdowego Gniazda, Nelly, poznaje historię, która nęka duszę tego niemiłego Heathcliffa i próbuje zrozumieć, co jest z tym człowiekiem nie tak, bo jest po prostu tak osobliwie niemiły i po prostu budzący grozę. No i ta Nelly po prostu... A nie, przepraszam, ona już nie mieszka w...
Ona będzie z jego służącą, tego Lockwooda.
Lockwooda w Drozdowym Gnieździe. Tak, tak. Ona właśnie jest w tym Drozdowym Gnieździe, no i on po prostu choruje i ona mu zaczyna opowiadać tą historię wielkiej miłości Heathcliffa i Kathy.
Tak, to można powiedzieć, że spotkały się dwie plotkary, bo Lockwooda zżera ciekawość, co się tam w tych dwóch posiadłościach działo, bo miał nieprzyjemność zatrzymać się na chwilę w domu Heathcliffa, gdzie nawiedziły go duchy. No i dlatego zżera go ciekawość, musi się dowiedzieć, co też tam zaszło. No i siadają sobie przy kominku Lockwood i Nelly. I Nelly mu opowiada historię sprzed lat. Jest po prostu gossip, wiktoriańska gossip girl.
Tak, no i dowiadujemy się, skąd się wziął Heathcliff. No i się okazuje, że ojciec Kathy i jej brata, który się nazywał
Hindley,
pan Earnshaw, wybrał się kiedyś do Liverpoolu i wrócił z czarnym jak smoła chłopcem.
Cytat z książki.
Chłopcem, którego po prostu uratował z rąk przemocowego ojca, no i od teraz po prostu on jakby zamieszkuje razem z nimi w tej posiadłości w Wichrowych Wzgórzach, no i jest jakby takim trzecim dzieckiem, jest trochę oczkiem w głowie pana Earnshawa, ale niestety Hindley Earnshaw, czyli brat i syn tego pana, brat Kathy, ale syn pana Earnshawa, no jest okropnie zazdrosny o tego chłopaka. No i też pojawia się tutaj bardzo ważny wątek rasowy, no bo jest to jednak niebiała osoba zamieszkująca no, wiktoriańską posiadłość, totalnie odstająca swoim zachowaniem, manierami i przede wszystkim kolorem skóry od tego, co tam zastaje. No ale Heathcliff i Katie zaprzyjaźniają się, biegają po wichrowych wzgórzach i tworzy się między nimi niesamowita przyjaźń, no i dorastają razem.
To ja tylko się wtrącę ci, bo już mnie tutaj zaalertowało właśnie to, że z tą skórą Heathcliffa, jakby ja bym tutaj dodała kontekst, bo to wcale nie było takie rzadkie w tej Anglii, żeby pojawiały się tam osoby, że tak powiem, niewystarczająco białe. I w książce jest on, rzeczywiście ty już używałaś cytat, że czarny jak smoła, ale tam są też inne określenia Heathcliffa i celowo jakby ta jego rasowość jest taka niejasna. Trochę możemy się domyślać, że on może mieć romskie pochodzenie, może być synem niewolnicy i białego jakiegoś kolonizatora. Jakby nie wiadomo. Rzeczywiście jest inny i na tym jest zbudowana ta jego inność i odmienność, ale to podobno wcale nie było takie rzadkie, żeby takich podrzutków przyjmować pod swoje skrzydła i się właśnie ich przyjmowało do domu albo jako takiego towarzysza swoich własnych dzieci, no bo te wichrowe wzgórza są pośrodku niczego, nie? Tam jakby przez kilometry nie ma innych ludzi, więc ten ojciec Catherine przygarnia tego podrzutka, żeby właśnie Katie miała jakiegoś towarzysza. Więc,
No nie tylko Katie, miał mieć też tego towarzysza Hindley, ale...
No tak, no ale między nim a Hindleyem jest... No tak, masz rację. Ojciec miał inny cel, żeby jego dzieci, żeby oboje mieli towarzysza zabaw. No ale między Katie a Heathcliffem się rodzi więź, a Hindley z kolei jest bardzo, bardzo o Heathcliffa zazdrosny i będzie to... miało poważne konsekwencje dla Heathcliffa po śmierci rodziców, po śmierci ojca Catherine Hindleya.
Tak, ale też z drugiej strony do tego, co mówiłaś, no to nie przez przypadek akcja tej książki jakby ma miejsce gdzieś 100 lat wcześniej niż jakby czasy, w których żyje Emily Bronte. No więc jest to tam gdzieś połowa XVIII wieku, no i w Liverpoolze kwitnie jakby bardzo duży handel niewolnikami, więc to jest też bardzo duży kontekst, który zostaje przywoływany w kontekście tego pochodzenia Heathcliffa, które rzeczywiście jest niejasne, ale jednak jakby to, że jest podkreślone to z jakiego miasta on pochodzi, w takim sensie zostaje przyprowadzony do tych wichrowych wzgórz, no też daje taki kontekst związany właśnie jednak z tą rasą i innością, bo to napięcie rasowe i jakby ten taki cykl przemocy, który zostaje potem powielony w tej książce i który jest tutaj nie do pominięcia, no jednak ma bardzo duże napięcie związane też z tą innością, związaną z kolorem skóry. I też no to wywoływało przez wiele lat i do dzisiaj wywołuje kwestia tak od twórców głównych ról, roli Heathcliffa w serialach i w filmach, ale też różnych rysunków, które są w książce, no bo ja mam takie nowe wydanie ilustrowane no i to są takie ryciny, które gdzieś tam są co parę stron, no i tam ten Heathcliff też jest biały, więc jakby no nie jest to tam, no też zostaje wybielony i też kiedy reżyserka?
Emerald Fennell,
dziękuję, opowiadała skąd jakby u niej to ten choice związany z Heathcliffem, no to ona powiedziała, że ona też pamięta ze swojego dzieciństwa książkę, w której były te ryciny i był ten Heathcliff biały.
No, inny się tłumaczy.
Dokładnie.
No to musimy chyba trochę grubsze klocki dać, żeby opowiedzieć fabułę, co?
No i Katie i Hilton się, Katie i Heathcliff się w sobie zakochują, ale no jest między nimi jakieś młodzieńcze zauroczenie.
Ona... Jest taka wyjątkowa więź, nie? Ja nie wiem, czy to jest taka miłość, bo ja bym od razu zrobiła disclaimer, że hasło, jakim jest reklamowany film, czyli największa powieść o miłości wszechczasów, to jest w ogóle bójda na rysorach. Bo to nie jest moim zdaniem miłość romantyczna. To jest na pewno niezwykła więź, która ich łączy, ale no nie ma tam dla mnie romantyzmu.
No nie ma takiego romantyzmu, jaki znamy, ale jednak padają takie słowa, że on jest mną, ja jestem nim, że on...
Bratnia dusza.
No bratnia dusza, no ale jednak bratnia dusza trochę nam przywodzi na myśl, że to jest jakaś taka... no też coś związanego z miłością romantyczną, no i jednak mówi, że ona nie może z nim być, no bo to by była dla niej degradacja.
Ze względów, które omówiłyśmy przed chwilą.
Tak, i że jednak musi wyjść za mąż bardziej rozsądnie, za Edgara Lintona, który pojawia się przez przypadek w jej życiu i mieszka w Drozdowym Gnieździe, jest bogaty i generalnie może jej zaproponować wszystko to, o czym będzie marzyła. Heathcliff to przez przypadek słyszy i ucieka pod osłoną nocy i nie ma go przez najbliższe 3 lata. W tym czasie Kathy zdążyła uwić gniazdo z Edgarem Lintonem.
Jest gniazdo w Drozdowym Gnieździe.
Tak, będzie gniazdo w Drozdowym Gnieździe.
Mieszka tam z siostrą też Edgara, Izabelą.
Tak, która jest jej taką towarzyszką, przyjaciółką, powiernicą. No i ona trochę tęskni za tym Heathcliffem, ale no jakby generalnie ułożyła sobie tam życie i wiedzie je bez zbędnych trosk, podczas gdy jej brat Hindley też w międzyczasie wychodzi za mąż, ta żona umiera.
Wychodzi za mąż?
Jezu, przepraszam, żeni się. No. Żeni się, ta żona umiera, oni mają syna, którego tam wychowuje, też Nelly wychowywała w międzyczasie. No i ten Heathcliff wraca.
I co wtedy?
No i Heathcliff wraca odmieniony. Mhm. Nagle po prostu jest bogaty.
Przystojny.
Przystojny, po prostu jakiś odgruzowany, zalicza swoisty glow up. Mhm. No i on mówi, że on teraz po prostu musi się zemścić, bo ona go znieważyła, on był jej niegodny, no to teraz on jej pokaże, co to znaczy nie być niegodnym. Tak. No i zaczyna się taka między nimi gra, która gdzieś tam, wtedy dla mnie to jest wtedy już bardzo niejasne, co ich łączy i co ich łączyło, bo ta miłość jest tak definiowana bardzo przez tą przemoc, tą zemstę, to, że on chce zrobić jej tak naprawdę krzywdę, chociaż tak naprawdę mogłoby się wydawać, że żywi do niej jakieś uczucia, które się przedzierają przez jego ten pancerz zemsty, ale no generalnie jest tam dużo takich zawiłości związanych z tym, że oni sobie robią na złość i w końcu on żeni się z Izabelą, żeby zrobić Kathy na złość. Ona uciekają razem, potem wracają, zamieszkują razem w Wichrowych Wzgórzach. W międzyczasie Kathy już jest tak załamana tym, że on ośmielił się coś takiego zrobić, że postanawia się zagłodzić, a tak naprawdę ona jest w ciąży po prostu i bardzo źle znosi tę ciążę.
No i też jakby udręcza się, nie? Głodzi tak. Się i się udręcza i nie wiadomo do końca, czy udaje, czy symuluje, no ale
chce na siebie zwrócić uwagę i liczy, że Heathcliff się o tym dowie, złamie się i przyjdzie do niej ze skulonym ogonem i po prostu powie, że ona jest chyba dla niego najważniejsza i nie ma nikogo ważniejszego, bo nie wiem jak ty, ale ja miałam takie poczucie, że Kathy to jest kurde taka drama queen, że wszystko się musi kręcić wokół niej.
Oczywiście.
I ona musi mieć uwagę wszystkich, ale nie do końca chce. Ona by chciała mieć ciastko i zjeść ciastko.
Tak, ona musi być gwiazdą. Ogólnie cała ta książka dla mnie to jest drama goni dramę.
No.
Jeszcze właśnie są te dwie plotkary, które sobie opowiadają co większe smaczki, czyli właśnie niestabilni narratorzy całej tej akcji. No i no jest tam bardzo dużo dramy, a relacje między bohaterami są, tak jak mówisz, naznaczone złośliwością, przemocą, jakimś takim pragnieniem zemsty, takim sentymentem, że ja nie mogę być szczęśliwa, to nikt nie może być szczęśliwy i poczucie krzywdy ogromne i no i Heathcliff też opętany jakąś taką zemstą, że nawet jeszcze po śmierci Kathy po prostu musi się mścić na jej dzieciach i on po prostu musi zniszczyć oba te domostwa, żeby
tak, no panował
tam tylko mrok.
Umiera.
Tak, umiera po porodzie, rodząc swoją córkę, której daje na imię Catherine, co za piękny zwyczaj, aby nadawać
córkę. No to córką. Edgar nadał chyba to imię, żeby po prostu upamiętnić swoją ukochaną żonę.
No.
No i w każdym razie Heathcliff wpada w ogóle w czarną rozpacz, prosi Katrin, żeby ona go nawiedzała i prześladowała, bo tylko tak uważa, że to będzie adekwatna kara za to, że w porę nie zdał sobie sprawy z powagi sytuacji i że to wszystko zaszło za daleko. No ale to wcale nie zmiękcza jego serca, tylko jeszcze bardziej je tak rozsierdza do tej zemsty i do tego, że postępuje coraz gorzej. No i generalnie jeszcze tam wcześniej, w międzyczasie umarł pan Earshow i tam czyli
pan
ojciec Kathy.
Pan Earshow umiera dosyć wcześnie,
tak,
nie?
Tak, no i wtedy właśnie... ta spirala przemocy wobec tego Heathcliffa na tych wichrowych wzgórzach przed jego ucieczką jeszcze jest, tak się zacieśnia, więc to też jakby buduje tą jego taką zaciętość, no też ta przemoc, której dopuszcza się ten Hindley wobec niego.
Dokładnie.
No ale ten Hindley potem, jak on już został sam w tym drozdowym gnieździe, się popada w chorobę alkoholową i uzależnienie od hazardu. No i tam przepuszcza cały majątek, nie zajmuje się w ogóle swoim synem i dlatego wjeżdża Heathcliff i wykupuje po prostu, szantażuje go i ma władzę nad tymi wichrowymi wzgórzami. No i po śmierci Izabeli on w ogóle, bo ona umiera również.
W międzyczasie jeszcze zdążyła się wyzwolić spod...
Ucieka od przemocowego męża, który ją tam bił i więził w tych wichrowych wzgórzach. Rodzi dziecko, żyje tam z kimś szczęśliwie przez kilka lat, ale jednak niestety umiera. No i potem Heathcliff postanawia, że on sprowadzi tego syna swojego do wichrowych wzgórz i wije kolejną intrygę. Jaką, Kasiu, on wie intrygę?
Kochana, ja nie wiem, czy nasza rekonstrukcja tutaj zdarzeń nie jest zbyt szczegółowa.
Aż jesteśmy przy końcu, więc...
No to ja ci oddam do końca.
No w każdym razie postanawia, że trzeba ukarać tego Edgara Lintona do końca. I on postanawia wyswatać tego swojego syna z córką Kathy i Edgara Lintona. No i tak się staje, że właściwie oni są dosyć bliskie kuzynostwo. Wchodzi w związek małżeński. Co tam się na końcu dzieje?
No, na końcu jeszcze jest taki plot twist, że Kathy jednak kręci ze swoim drugim kuzynem.
Z którym?
No bo tak, bo syn Heathcliffa i Izabeli nazywa się Linton Heathcliff.
No.
I jest poślubiony Kathy. I potem, ale on jest też bardzo chorowity, bo oni wszyscy tam są mega chorowici.
Byle przeciąg, oni już leżą.
Są bardzo wichrowe i tak jak mówisz, byle przeciąg leżą i byle podniesione ciśnienie, a drama za dramą, więc ciśnienie mają podniesione ciągle, i więc oni po prostu są chorowici i padają tutaj jak muchy. No i ten syn Heathcliffa i Izabeli umiera i wtedy Kathy na końcu przełamuje tą międzypokoleniową traumę i między nią a Haretonem rodzi się uczucie. Jak nie przeczytacie tej książki, to jakby nie odnajdziecie się w tym gąszczu zdarzeń i na pewno też adaptacja Emerald Fennell wam nie pomoże, bo Emerald Fennell w ogóle wycięła bardzo dużo postaci w swojej wersji filmowej. Ale zanim właściwie przeskoczymy do filmu, to bym proponowała, żebyśmy jeszcze tylko powiedziały pokrótce, dlaczego ta książka Emily Bronte była tak wyjątkowa. Bo czyta się to z dzisiejszej perspektywy, moim zdaniem, właśnie jako ja w ogóle zaczęłam to czytać i się nie spodziewałam totalnie właśnie, że to będzie taka drama za dramą i po prostu pędząca drama na kółkach i zdrady, namiętności, niezdrowe relacje, mega dużo przemocy i właśnie takich złośliwości. Trzeba powiedzieć, że no jest to taki bardzo przenikliwy jakiś portret epoki, chociaż no bardzo skandaliczny w tamtych czasach, kiedy został wydany. Jeszcze jak wyszło, że napisała to kobieta, to związało się to z dużym szokiem, było to szokujące dla wszystkich. No i też jak się zna troszeczkę historię życia sióstr Bronte, to człowiek jest taki zdziwiony, że właściwie skąd one wzięły takich bohaterów i takie wydarzenia, bo one też się wychowywały trochę na pustkowiu i skąd mogły mieć po prostu taką fantazję na temat tego, co ludzie sobie potrafią zrobić. Trochę się ta tajemnica rozwikła, jak wiemy, że czytały Lorda Byrona, który też miał mega duży wpływ na literaturę swoich czasów. I wtedy staje się to trochę bardziej jasne, skąd te takie napięcia niezdrowe, skąd te wszystkie traumy, skąd ten taki dreszczyk delikatnego teckiego horroru i takie przełamanie tej wiktoriańskiej pruderii i sztywnego gorsetu norm społecznych. Dużo jest w tej książce o tym, że jest napięcie klasowe, jest właśnie ten inny, ta postać innego reprezentowana przez Heathcliffa. Jest o tym, że no, kobieta nie ma wolnego do końca wyboru wobec tego, kogo może poślubić. Jest o statusie, jest o sprawach spadkowych, bo to, co Heathcliff robi z tymi posiadłościami i że może to zrobić, że kobieta nic nie dziedziczy, to wszystko jest też jakby osadzone właśnie w kontekście historycznym. I w tym sensie no, ta powieść jest przełomowa, bo pokazuje jakąś prawdę historyczną. No i też ciekawa jest jej konstrukcja, nie? Że właśnie jest ten szeroki kadr dwupokoleniowy, gdzie jest opowieść w opowieści, bo mamy właśnie najpierw tą opowieść, że Lockwood przybywa do drozdowego gniazda. I potem jakby jest ta druga opowieść, czyli to, co mu opowiada Nelly, to, co próbowałaś tutaj opowiedzieć. Ale no trudno jest to opowiedzieć, bo tam jest tak dużo wątków. Tam jest po prostu wątek na wątku i postaci się nazywają prawie tak samo. Bo są nazywane nazwiskami swoich rodziców, więc te nazwiska się powtarzają. Więc właśnie jest opowieść w opowieści, jest ten dwupokoleniowy kadr, jest ta zemsta, która przychodzi na kolejne pokolenie i jest jakieś, powiedzmy, na końcu, powiedzmy, rodzaj szczęśliwego zakończenia, czyli jakieś przełamanie tej międzypokoleniowej traumy.
Tak, no i też, że Heathcliff wykopuje Cathy z grobu i mogą w końcu razem się położyć i on może dać ujście w prześladowaniu przez ducha na wichrowych wzgórzach, więc...
Tak, więc są duchy, są trupy, są po prostu...
Taki prawdziwy horror gotycki.
Dokładnie.
Także bardzo w klimacie tamtych czasów powieść utrzymana. Na początku trudno się połapać, kto jest kim i dlaczego. Potem już się w to wchodzi jak w masełko.
Tak.
Ale odbudowanie wachlarzu tych zawiłości i wielości postaci jest trochę challenge'ujące dla kogoś, kto totalnie jeszcze nie spotkał się z fabułą tej książki. A mi na tym bardzo zależało, żeby jednak pokazać, jak bardzo film opowiada w bardzo dziwny sposób, według mnie, i w bardzo ograniczony sposób w ogóle no, dotyka książki w ogóle. Tak. Więc żeby pokazać po prostu jak właśnie jest duży ten kadr w Wichrowych Wzgórzach, a co dostajemy w filmie, bo jest to nie pierwsza adaptacja Wichrowych Wzgórz, było już ich kilkanaście. I ta kwestia tego whitewashingu, czyli tego, że jednak tego castingu, że w roli Heathcliffa w Wichrowych Wzgórzach, w cudzysłowie Emerald Fennel, widzimy jednak Jacoba Elordi, białego australijskiego bożyszcza, no to dopiero w wersji z 2011 roku takiej brytyjskiej reżyserki Andrei Arnold dostajemy czarnego Heathcliffa i to jest w ogóle bardzo oryginalna adaptacja, bo w niej w ogóle nie ma muzyki.
O.
Więc jest taka bardzo surowa i oddaje też ten taki naturalizm, tą surowość, którą wydaje mi się można odczuć właśnie w Wichrowych Wzgórzach. A przez cały wachlarz tych adaptacji, czyli od tej wersji z 1939 roku, tej takiej hollywoodzkiej wersji, takiej najsłynniejszej adaptacji, no to Heathcliff jest po prostu białym mężczyzną, którego jakby no, moglibyśmy spotkać na angielskim dworku jako panicza.
Co dużo mówi w ogóle o nas. I o tym, że...
Tego, kto może zostać takim protoplastą, takim w ogóle...
Że głównym bohaterem musi być, nie? Ktoś biały, nie? Że mimo, że stanowimy jakby biali ludzie, to jest jakby kilkanaście procent w ogóle ludzkości, to także stanowimy de facto mniejszość. To jeśli chodzi o główne role w Hollywood, to, no to na pewno będzie to białe jakieś, tak jak mówisz, bożyszcze, jakiś najbardziej popularny aktualnie aktor. Kiedyś właśnie Ralph Fiennes, nie? Też zapisał się jako taki słynny Heathcliff. Też potem Tom Hardy. No dobra, no to co? Wskakujemy do filmu.
Wskakujemy do filmu. To co? Powiesz, jak ci się podobał na początek?
Tak. Powiem chętnie. Powiem tak. Ja oglądałam w walentynki film. Poszłam z moją psiapsi, z którą lubię właśnie chodzić na takie szokujące premiery. Bo byliśmy wcześniej razem też na Baby Girl, więc wiedziałam po prostu, że to jest odpowiednia kompanka do tego filmu. I jak szłam, no to już miałam taki sneak peek, że właśnie, tak jak mówiłyśmy na początku, że już się ukazały pierwsze recenzje, że one nie były dobre. Więc też mam z takim nastawieniem, też prosiłam Cię, żebyś mi nie mówiła jak, więc powiedziałaś mi tylko jednym zdaniem, że film bardzo mech.
Tak.
Więc też mam z takim nastawieniem, że no dobra, szału nie będzie, ale zobaczmy, co tam jest. Już pierwsza scena otwierająca mnie zaintrygowała. Uważam, że ta otwierająca scena jest bardzo fajna tym wisielcem. Uh-huh. I ogólnie pierwszą połowę filmu oglądało mi się dobrze. Miałam takie poczucie, że okej, okay, że widzę, że są cięcia, że reżyserka zrobiła takie jakieś amalgamaty postaci, że w ogóle skupiła się na Heathcliffie i Cathy. I na przykład właśnie połączyła postać Hindleya i ojca Cathy i Josepha w jedną postać po prostu przemocowego pana, mm-hmm. który ma władzę nad Catherine. Widziałam, że robi skróty, ale mówiłam tak, no dobra, okej, okay, ale powiedzmy, że te skróty są uzasadnione. Więc gdzieś tam do połowy miałam takie, że daję ci jakby benefit of the doubt, że coś jednak zrobisz wartościowego z tym filmem. Co mi się podobało? Podobały mi się wszystkie baśniowe cytaty. Że jest tam czerwony kapturek, że jest tajemniczy ogród. Podobały mi się te wizualne wszystkie odniesienia, wiesz, do Przeminęło z wiatrem. Uh-huh. I piękne kadry, po prostu epickie ujęcia, fantazyjne stroje, to wszystko jakby i ta scenografia właśnie taka baśniowa, że ja miałam takie poczucie, że oglądam po prostu bajkę dla dużych dziewczynek, wiesz, bo jeszcze oprócz tego, że to było wszystko takie wysmakowane wizualnie, to cały czas było takie napięcie seksualne, ale sugerowane, że był dreszczyk, ale no tylko był ten jeden wzwód w tej pierwszej scenie otwierającej. Wzwód trupa. Ale mówię ogólnie nieźle. Ale potem ta druga część, jak okazuje się, że Emerald Fennel po prostu popuściła wodze swojej własnej chyba nastoletniej fantazji i po prostu zrobiła wymyśloną drugą część filmu, gdzie Heathcliff i Catherine po prostu bardzo się kochają, bo słowo kocham cię po prostu padają bardzo często z ekranu.
No i mają romans.
Mają po prostu ognisty. Pełnoskalowy, ognisty romans i schadzki. To mówię sobie tak, gdzie te duchy z Emily Brontë? Gdzie w ogóle właśnie ten gotycki dreszczyk i jedyne duchy, jakie tam widzę, to te duchy, które po prostu duchy sióstr Brontë, które będą nawiedzać reżyserkę za to, co zrobiła z tym filmem.
No, dokładnie. Jakby od czego tu zacząć? No przede wszystkim od początku wiedzieliśmy i przygotowywała nas na to sama reżyserka, umieszczając bardzo sprytnie na plakatach filmowych cudzysłów w Wichrowych mm-hmm. Wzgórzach, że to jednak będzie pewna interpretacja. I ona tutaj no, zrobiła to nie pewnie bez przyczyny, bo no, nie dość, że adaptacji było wiele, to żadna nie miała tego cudzysłowiu. Mm-hmm. No i mnie już od początku w tych zajawkach bardzo no, ciekawiło i też mnie niepokoiło, że ona mówi, że właściwie ta adaptacja, ekranizacja, interpretacja, mm-hmm. a może nawet bardzo luźna inspiracja Wichrowymi Wzgórzami, możemy tutaj się pokłócić o to, czym to właściwie jest, no bardziej opiera się
fantazją
na jej
erotyczną na temat tej książki.
Tak, opiera się bardziej na jej wspomnieniu tej książki, mm-hmm. kiedy przeczytała ją w latach nastoletnich, dokładnie. Dziecięcych. Mm-hmm. No okej, okay, ale też trudno wyobrazić mi sobie, że po tej lekturze można zapamiętać tę książkę jako wielki romans. Ale no jednak przez wiele lat kultura utrwalała w nas takie przekonanie, że Wichrowe Wzgórza to jest taki romans wszechczasów, mhm. jak Przeminęło z wiatrem, więc pewnie ten plakat, który towarzyszy tej wersji Wichrowych Wzgórz, no inspirowany wręcz po prostu odtworzona nowa wersja tego plakatu z Przeminęło z wiatrem, wersji właśnie z Margot Robbie teraz i Jacobem Elordim. I fun fact, kiedy robili zdjęcia do tego plakatu, to Jacob Elordi mówił, że od samego rana Margot Robbie serwowała na planie pina coladę, więc myślę, że musieli się tam całkiem nieźle bawić. No i wiemy, że popkultura potrafi w nas zaszczepić jakieś takie myślenie o tym, o tych dziwnych schematach i rozumieniach miłości romantycznej, że no przez wiele lat popkultura serwowała nam też bardzo dziwne relacje nazywane wielką miłością w komediach romantycznych czy innych dramatach, Kwatalne zauroczenie i tak dalej, żeby wymienić tak z brzegu, że no różne relacje nazywano miłością, ale no dla mnie, tak jak mówiłaś, że ja nawet powiedziałam w takim skrócie, no że oni się w sobie zakochali, no ale no jakieś tam uczucie ich łączyło, jakaś ta miłość, no a tutaj to jest jakby w tym filmie zabrakło mi tego, że no tam mamy tak jakiś duży skrót związany z tą miłością i uzasadnieniem tej ich miłości dziecięcej, mm-hmm. a potem przechodzimy do tego, że oni są w sobie tak zakochani, mm-hmm. że dla mnie to w ogóle nic, tam nie było tego dramatyzmu takiego w tym samym scenariuszu, mm-hmm. żeby uzasadnić, że oni się w sobie zakochali. No oni spędzali razem dzieciństwo, a nagle są nastolatkami i mm-hmm. zakochują się w sobie. I dla mnie to jest jakoś tak fabularnie mało uzasadnione, że takie niesamowite uczucie między nimi wybucha i że ona tak bardzo go kocha, no bo to bardziej jest tam taka fascynacja związana z tym, że zaczynasz dojrzewać, hormony w tobie buzują i trochę nie wiesz, co zrobić z tym napięciem seksualnym, ale tam w ogóle nie ma takiego no emocjonalnej tej więzi. Ona też go traktuje, ona dostaje go w ogóle jako zwierzątko, tego Heathcliffa, od swojego ojca. Nie ma tam w ogóle brata w tej wersji. Nadaje mu imię Heathcliff po swoim zmarłym bracie. To w ogóle jest jakiś dziwny twist w tym wszystkim, w tym filmie. No i też jest ta scena, kiedy ona traci do niego jako mała dziewczynka cierpliwość, bo uczy go czytać i go traktuje po prostu jak to takie zwierzątko, jako taką swoją własność w tej samotności na tym dworku w Wichrowych Wzgórzach, więc ja trochę nie znalazłam takiego uzasadnienia fabularnego, że tam rzeczywiście się narodziło jakieś wielkie uczucie, tylko nagle jest scena, kiedy ona mówi, że on ją zdegraduje i ona musi wyjść za tego Lintona. I sobie myślę, kiedy to się stało? Czy ja przysnęłam na tym filmie, czy co tutaj się wydarzyło?
No. Tak jak mówisz, no jest to... Emerald Fennell robi taką wersję bardzo uproszczoną, nie? I rzeczywiście łącząc tą postać ojca Catherine i jej brata, który się potem... Bo właśnie tak jak mówiłaś na początku w książce, ojciec Catherine bardzo kocha przygarniętego Heathcliffa, a brat Catherine go nienawidzi.
Tak.
No a Fennell zrobiła z tego jedną postać. Rzeczywiście w książce po śmierci ojca Catherine i Catherine i Heathcliff jakby doznają przemocy ze strony tego brata.
Tak.
A w filmie mamy to jakby właśnie jakby taką skróconą, uproszczoną wersję, że oni dorastają jakby w cieniu tego ojca właśnie pijaka, który bywa uroczy, a bywa przemocowy. No i dla mnie jedynym jakby takim jakimś uzasadnieniem tej ich więzi jest to, że razem właśnie dorastali w tym surowym krajobrazie, na tych zimnych wiatrach i rozległych wrzosowiskach i oprócz tego właśnie razem doznawali gdzieś tam tej przemocy, a oprócz tego, że po prostu starano z braku laku, bo tam nie ma prawie innych ludzi.
No, pewnie tak. No ale jakby wiesz, po tylu latach jak on nagle wraca i ona twierdzi, że to była jej największa miłość.
No i też jest to przekłamanie, tak, też wspomina jest na początku, opowiadając fabułę książki, że ona w książce jakoś jakby żyła bez niego, a w filmie cały czas za nim tęskniła.
Tak, ona po prostu usychała z tej tęsknoty, po prostu płakała w tym Ferrari przysłowiowym nad swoją biedą i niedostatkiem i o tym, jaka jest nieszczęśliwa. No dla mnie te kostiumy i rozmach wydawały się takie sztuczne i takie... jakby trochę plastikowe, że po prostu mnie nie przekonało to, że tak jak wydawało mi się w trailerze, że to będzie taki w ogóle pięknie wizualnie. Niektóre zdjęcia były ładne, ale no pamiętam tą scenę, jak w końcu umiera ten ojciec, bo się zapija i tam jest taka scena, kiedy są takie te butelki po tym. Jezu, to wygląda strasznie. Te butelki są po prostu, wyglądają jak takie... No to wygląda jak scenografia.
No tak, totalnie, ale to wszystko wygląda jak scenografia.
Ale no wtedy to tak bajka, zupełnie obnaża. I to po prostu już mi się tak gryzło z tym wszystkim.
A ja tą estetykę kupuję właśnie, że ona jest przerysowana, że ona jest anachroniczna, że ona nie jest w ogóle z epoki, tylko ona jest właśnie z jakiegoś takiego snu, że ona jest trochę jak z takiej właśnie fantazji. Dla mnie to jest estetyka, która właśnie pasuje do soft porno dla kobiet. I to, że tam są właśnie te takie kolory są czasem właśnie tak sztuczne, że czasem te kolory są wręcz takie lateksowe, nie? Że one są poliestrowe, że one są jakby plastikowe te kolory wręcz. jak po prostu rozlana farba. Ja kupuję tą estetykę, bo ona coś moim zdaniem sugeruje. Albo na przykład ta roślinność taka bujna, że aż sztuczna w tych ogrodach, nie? To ja to kupuję, bo dla mnie ta estetyka właśnie daje ci wskazówkę, jaki film chciała zrobić reżyserka. Że ona chciała właśnie zrobić coś miłego dla oka kobiety, coś przepięknego, tylko że niestety efekt uboczny jest taki, że ta forma przyćmiewa treść.
No, ale ta treść też jest jakby dla mnie obrazem właśnie dla inteligencji kobiety, bo niestety to, co się tam dzieje, to jest jakby klasyczna historia, która została opowiedziana miliard razy, czyli ona go kocha, ale mu o tym nie powiedziała, on się obraża, wyjeżdża, wraca, oni nie mówią sobie, że siebie kochają, ale w końcu do tego dochodzi, że jednak sobie wyznają tą miłość i wybucha między nimi gorący romans. No po prostu give me a break, nie? I ona go potem zostawia, bo jednak to jest zdrada i ona jednak nie może się pozbyć. No nie wiem, on też jest przecież już bogaty, więc ona mówi, że to za dużo ludzi skrzywdzi, że nie możemy tego robić. No i generalnie to wszystko już idzie za daleko, bo przecież on już jest mężem Izabeli, która no jakby to trzeba też tą
zrobiła
historię.
Z Izabelą? Oh my god.
Ja uważam, że to jest jedyny fajny wątek w tym wszystkim.
O, ciekawe.
Mi się to bardzo podoba. No to w takim sensie, że ta Izabela i ta aktorka w ogóle świetnie według mnie to zagrała i że dostaje takiego trójwymiarowości, bo dla mnie to ona jest taką ofiarą po prostu w tej książce i ona jest po prostu, no nie dość, że nie ma tego dobrego początku, to ten koniec jeszcze jest taki marny, że ona po prostu jest taką tragiczną postacią.
Jest, ale mimo wszystko w tych trudnych czasach dla kobiety udało jej się wyzwolić spod jarzma przemocowego
to
męża,
prawda.
Uciec i żyć przez jakiś czas na swoich zasadach, więc jest trochę, oczywiście, że jest ofiarą, bo nieświadoma po prostu tego, jak brutalny będzie Heathcliff, wchodzi
świadoma,
w tą pułapkę.
Świadoma, nieświadoma, bo zostaje ostrzeżona, ale no jednak postanawia spróbować sama.
Tak, ale no jednak jest też jakąś taką przetrwanką, że coś tam w książce jej się udaje, a w filmie?
No w filmie to jest w ogóle zupełnie inna postać.
Inna jakby
totalnie. Ona jakby nie ma żadnych cech Izabeli, oprócz tego, że jest siostrą głównego tego
Nawet
bohatera.
Nawet nie jest siostrą, bo w filmie jest jakąś podopieczną.
Aha, ona nie jest jego siostrą.
W filmie nie.
Jest.
Nie, jest jako podopieczna przedstawiona. Oglądałam to wczoraj.
No ja przedwczoraj.
Jako podopieczna. Właśnie mnie to już od początku zastopowało, że aha, czyli nawet, bo oni w książce przyjeżdżają jeszcze z ojcem przecież.
Tak, tak.
A tutaj...
Jest jeszcze matka nawet.
A w filmie przyjeżdża, jest przedstawione, że Linton ze swoją podopieczną, że to też jest jakby celowo rozmyte. Nie jest na pewno przedstawione jako siostra jego.
No... Ale on się po coś z nią żeni, żeby też dziedziczyć, nie? Żeby wziąć kontrolę nad tym majątkiem.
No dlatego podopieczna jakoś niejasno jest, jest zrobione, nie?
Nie wiem, może to jest jakiś eufemizm na
tamte
no, czasy.
No maybe, nie? Ale
anyways, no ona jest zupełnie inną postacią i jest taka w ogóle...
Jest też takie biseksualne trochę napięcie między nią a Catherine,
no
nie?
Ona ma obsesję na punkcie Catherine. Jest taka po prostu... No, tam jest taka dziwaczność na sterydach po prostu. Ona no, nie widzi, zdaje się nie widzieć tego, że ona jakby gdzieś tam odstaje, że jest po prostu dziwna, ma po prostu takie bardzo intensywne podejście do wszystkiego, co robi, do swoich zajawek i wszystko robi po prostu na 150% i uważa to jako taką normę, że ja uważam, że ona jeszcze mogłaby docisnąć, ona by się jeszcze mogła bardziej postarać. Słuchajcie, ona ma pokój na wstążki, więc jakby...
No to pokazuje
jest to
też
trochę wspaniałe.
Bogactwo tej rodziny, nie?
Tak, no w każdym razie ona daje się uwieść temu Heathcliffowi, no bo on jest po prostu taki przystojny i piękny. No i ona wchodzi w nim w taką relację z poletka BDSM. I on się staje jej panem, ona jego własnością. No i ona kiedy... zostaje w jakiś tam sposób, próbuje się ją wyzwolić i próbuje widzieć się w niej tą ofiarę, to się okazuje, że ona totalnie wie, co ona robi i można by sobie pomyśleć, że ona jest zmanipulowana, no ale kiedy tam on okazuje się, że ona przyza niego listy i tak dalej, to ona potrafi mu tam i odpyskować i potrafi totalnie znawigować, w jakiej sytuacji się znajduje, więc dla mnie ta postać była jakby totalnie z takiego poza jakby przekroczenia i to była jakbyś taka ciekawa, transgresywna postać, która wymykała się totalnie temu, co tam zostało przedstawione. Mm-hmm. I no dla mnie ta aktorka świetnie to zagrała.
Zgadzam
i
się, było to, że zagrała super.
To była dla mnie jedyna intrygująca rzecz w tym filmie.
Okej, okay, a dla mnie była intrygująca, ale tak bardziej na granicy już właśnie tego, że it's gross. Że w sensie ze wszystkich zmian, jakie w historii książkowej zrobiła reżyserka, ta wydaje mi się taką najbardziej, kurde, czerwoną flagą, że dziewczyno, chyba posunęłaś się trochę za daleko względem tej Izabeli. No ale masz rację, jest to na pewno ciekawe dla współczesnego widza, ale co jest dla mnie bardzo nie okej, co Emerald Fennell robi też z samą postacią Heathcliffa. Uh-huh. Czyli, bo już wiele razy powiedziałyśmy, że jakby zostaje wybielony rasowo, nie? Że prędzej ten Shazad Latif, który gra Lintona, powinien grać Heathcliffa.
Tak.
Ale reżyserka go też jakby wybiela w takim sensie, że odbiera mu takie najgorsze cechy Heathcliffa książkowego. Właśnie tą brutalność, tą niesprawiedliwość, tą żądzę zemsty. Jakby ona bardzo mu jakby to dzieli przez ileś, że on jest...
Daje mu taką porywczość tylko.
Taką sexy porywczość.
Tak.
A on jest naprawdę w książce potworem, nie? I on też w scenach z Izabelą pytają o konsent.
Tak.
Pytają o zgodę. I wyraźnie ją kilkukrotnie ostrzega, że zrobię to, to, to i to i czy mam przestać. I to jest dla mnie jakby mega, no again powiem, intrygujące z punktu widzenia jakby właśnie takiego współczesnego odbioru, ale względem tego oryginału książkowego to jest dla mnie najbardziej gross, co zrobiła, najbardziej obleśne, co zrobiła reżyserka.
No tak, no bo z jednej strony jakby to traktować jako osobną historię, to wydaje mi się, że można by sobie pomyśleć, że nowa interpretacja, ale potem sobie myślisz, że no jednak skądś ona i z jakiegoś powodu wzięła jednak ten tytuł i decyzję związaną z tym, że chce się inspirować właśnie tą historią. Więc według mnie ona w jakiś sposób musi liczyć się jednak z zarzutami związanymi z tym, czego ona się pozbywa z tych postaci i dlaczego to robi. I mimo jakby jakichś takich chęci uwspółcześnienia, tak jak widzimy to właśnie w tej relacji, która no jakimś wydaje ciekawym wątkiem w związku z jakimś taką wolnością seksualną, kwestią nieoceniania relacji, których nie rozumiemy, czy wizji miłości, czy jakiejś relacji, czy związku, w który mogą wchodzić różne osoby, to tak, ale właśnie jest ten red flag, o którym ty mówisz, związany jednak z tym dziedzictwem Heathcliffowym, tej przemocy, no w książce on wiesza psa tej Izabeli, żeby po prostu cokolwiek jej pokazać i udowodnić, żeby po prostu się nad nią znęcać. I on się no dosłownie znęca, ona jest pobita przez niego wielokrotnie, no jest pozbawiona no po prostu jakichkolwiek godnych warunków do życia, tego, żeby ona miała swoje miejsce w domu, żeby nie spała na przykład na podłodze. No on po prostu totalnie znęca się nad nią tylko w imię tego, żeby udowodnić coś Katrin. I no tutaj w filmie jest to samo, że on to wszystko robi, żeby ona się o tym dowiedziała. Ona się o tym nigdy nie dowiaduje, bo te listy zostają spalone. Więc to tylko nakręca tą jego spiralę takiej przemocy za konsentem, no ale w książce ta przemoc nigdy nie jest za konsentem, no i ona właśnie wiąże się z taką ucieczką od wszystkiego, co zna ta Izabela, no i to jest super przykre. No i dla mnie właśnie to, że Emerald Fennell wybiera na Katrin i na Heathcliffa takie no topowe postaci popkultury z takim no niebywałym przywilejem piękna, no jednak pokazuje takie przyzwolenie i romantyzowanie relacji toksycznych i takich, które są po prostu no przerabialiśmy i nie po to jakby wyzwalamy się z tych popkulturowych opowieści, żeby powiedzieć, że opowieść o tym ten jej nie powiedział, a ona mu powiedziała i oni się w końcu kochali i mieli prawo robić wszystko, bo oni się przecież kochali i to jest uzasadnione, żeby po prostu każdą ich decyzję zrozumieć.
No nie.
I widziałam, że po prostu wiele osób jest zafascynowanych, no bo Jacob Elordi, oglądam to dla Jacoba Elordiego, kocham, bo po prostu jak widzę, jak Jacob Elordi patrzę, to po prostu sama się rozbieram na tę myśl i oczywiście spoko, jako reelsy instagramowe i możemy się chwilę pośmiać, ale no halo, tutaj jakby mamy do czynienia z fenomenem takim globalnym. Ten film obejrzą po prostu setki tysięcy osób. No i z jakim przekazem wyjdą? Albo, że to jest totalne gówno i o co chodzi, ale większość, wydaje mi się, osób wyjdzie z takim poczuciem, że no to jest ta prawdziwa historia miłosna.
No,
że tak
jest.
Wygląda miłość.
Nie wygląda. I o tym jest mit Darcy'ego, o którym opowiadałam w grudniowym odcinku. I naprawdę mega polecam. Uważam, że bilet do kina na ten film powinien przychodzić po prostu z egzemplarzem tej książki, który właśnie jest dokładnie o tym, o czym mówisz, Aga, że jakie zarzuty można mieć wobec tej adaptacji główne, to jest właśnie jeden, to co przed chwilą powiedziałaś, że ta adaptacja utrwala szkodliwy mit miłości, jakby mylenia miłości z przemocą, w dużym skrócie mówiąc. No i druga rzecz, o której już mówiłyśmy też w tym odcinku, że ten film podtrzymuje nieświadome rasistowskie przekonania i kolonialne myślenie. Że z jednej strony właśnie jest usunięty cały ten wątek właśnie napięcia rasowego, też klasowego, jakby to napięcie klasowe jest troszeczkę widoczne w filmie, ale też dużo mniej.
No jest
mniej.
To, bo jednak Heathcliff wyjeżdża, żeby dorobić się i udowodnić Katrin, że jest jej godny i pokazać, że ona się myli. Ale jednak w książce masz jakieś takie fabularne chociaż uzasadnienie tej przemocy, bo tam przemoc rodzi przemoc. Jakby ona obnaża właśnie te struktury związane z tym rasizmem systemowym i klasowym, że no jakby trudno przerwać tą spiralę przemocy, że te ofiary też odpowiadają w ten sam sposób, więc jakby no tutaj nie ma tego, jest taka no ponura diagnoza związana z tym, że to tylko rodzi kolejne jakby rodzaje przemocy, cierpienia. No i przyczynia się do tego, że no ta ofiara staje się w końcu oprawcą, co też no jest jakimś tam mechanizmem psychologicznym. I tutaj no otarcie z tego wątku no nie ma tego uzasadnienia fabularnego, no i też bardzo dużo tracimy opowiadając tego typu historie, nie?
A jeszcze jakby kompletnie nie widzieli twórcy tego filmu, tego co robią, reżyserka opowiada właśnie w ogóle jakby nie słyszała tego, co mówi, że ona no nigdy sobie nie wyobrażała Heathcliffa jako po prostu osoby koloru, że to jakby jej nie przeszło przez myśl, nawet nie słysząc jakby tego, jak rasistowsko to brzmi. I do tego jeszcze po prostu te wszystkie klejnoty, które są w filmie i klejnoty, które zakłada po prostu Margot Robbie na czerwony dywan, gdzieś tam skradzione i wiesz, po prostu... Całe to kolonialne myślenie jakby bez refleksji po prostu wpakowane w ten film i w marketing wokół niego.
No a wydaje się, że jakby no był czas na te refleksje i na to, żeby powiedzieć, że no to nie idzie w dobrym kierunku. Tam mam takie poczucie, że myślałam, że ten film w ogóle będzie jakimś takim, no nie wiem, trochę 365 dni w wersji trochę bardziej estetycznej. Że no jest to w tym klimacie tego dark romantasy, które jest tak bardzo popularne teraz, jeżeli chodzi o książki i że jest to jakiś taki nowy rodzaj harlekinów i ja o tym absolutnie nie mówię z pogardą i nie uważam, że takie książki nie powinny powstawać i tak dalej, ale uważam, że jednak no jest to pretekst do tego, żeby porozmawiać o tym, co odróżnić fantazję seksualną od tego na przykład, co nazywamy miłością i co jakby w ramach tego jakiejś takiej opowieści dotyczącej no, zdrowych relacji, czy w ogóle konstruowania zdrowych relacji mamy na myśli. No bo tutaj przede mną siedziały takie dwie dziewczyny, które po prostu no widziałam, że po prostu one były zachwycone tym filmem i tą opowieścią. I z drugiej strony sobie pomyślałam, że Jezu, jaka ja jestem w ogóle wredna i uprzywilejowana, że oceniam to, że im się podoba ten film, bo to jest tak naprawdę w końcu tylko film i ma nam prawo się podobać, nie podobać.
Tak, może i ona też może, ta reżyserka, zrobić sobie z tym filmem, jakby to jest jej artystyczna wolność, jej prawo do wypowiedzi.
No tak, ale... Tak, ale no i myślę sobie, że to po prostu może być film. I możemy to potraktować, że była to dla mnie rozrywka przez te 2,5 godziny, czy ile to tam trwało, w ogóle za długie zdecydowanie.
No tak, przynajmniej o pół godziny.
Tak. I sobie myślisz, że in the end to jest tylko film i jakby to nie chodzi o to, żeby teraz się obrażać i od czci i wiary się osądzać i okopywać na tych, którym się to podobało, czy nie. ale myślę sobie, że warto jednak zadać sobie pytanie, jakby jaki idzie przekaz za tym wszystkim, bo jednak tam są ogromne pieniądze, które zostały władowane na to. Jednak to opowiada laska z jakimś bardzo dużym przywilejem. Są tam skastingowani ludzie, którzy oczywiście no, też mają jakąś reprezentację, ale no, jednak w roli tych głównych bohaterów no, mamy tutaj już taką pierwszą problematyczną rzecz związaną z tym, że dlaczego po prostu ten Heathcliff nie mógłby być po prostu bardziej tym Heathcliffem, który jednak jest ta opowieść w książce. Dlaczego to nie mogłoby być bardziej zniuansowane? Przecież to by w ogóle podbiło tylko całą opowieść o tym i uzasadniło całą tą relację i opowieść, którą Emily Brontë napisała. I myślę sobie, że no jednak wypowiadając się na pewne tematy, nie ma usprawiedliwienia w takim czymś, że to była moje wspomnienie jakiejś książki.
No, naprawdę, no to jest po prostu niedojrzałe. No, Fennell zrobiła film dla nastoletniej siebie, no, która już dorosła i ma jakieś niespełnione napięcie erotyczne. No tak to wygląda. To jest niesmaczne. I też
jaka, jaka wyszła w ogóle pruderyjna Kasia teraz. Nie, jakby, to jest niesmaczne.
No to jest niesmaczne, co ona zrobiła jakby z tym tekstem, bo jakby każdy inny tekst, ale ten, tak jak mówiłaś, no on ma ogromny wpływ po prostu na dziesiątki lat po prostu kultury. I plus teraz wzmocnione tą adaptacją będzie szedł ten przekaz dalej, nie? Zniekształcony. A w ogóle nie wiadomo, co to jest za gatunek w ten film. To jest pastisz? Komedia?
Nie wiem.
Dramat? Znaczy po tym, że...
To jest dramat. Generalnie jest to dramat.
Trochę kostiumowy, trochę Bridgertonowany, trochę jakby teledysk. Myślę, że przede wszystkim właśnie soft porn dla kobiet. No i mega jest nierówny. No bo naprawdę te pierwsze, powiedzmy, pierwsze 45 minut ja miałam takie, okej, dobra, jakby coś tu masz, dziewczyno, z tym filmem, jakby coś z nim robisz, nie? Ale potem no to się totalnie rozjeżdża. I no zostają popłuczyny.
No a co internet?
No internet dzięki boginiom wrzuca te wszystkie krytyczne wątki, no, które już przywołałyśmy. Cały Bookstagram, wszystkie czytelniczki Brontë się oburzają i właśnie mówią sprawdzam i opowiadają, co tutaj zostało przemielone i zmienione i przekształcone i wyszedł z tego jakiś sexy Frankenstein. No i myślę, że jakby też Zofia Krawiec napisała taką fajną recenzję dla Mintu tego filmu i ona tam pisze bardzo fajną puentą kończy, czyli czasem dyskusje internetowe o dziełach popkultury są ciekawsze niż same dzieła i myślę, że to jest ten case.
No to jest dokładnie ten case, więc myślę, że z tą myślą was zostawiamy.
Nie.
Czytajcie Emily Brontë.
Tak. I jej siostry.
Jest. No to pa!
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.